Głównie pacjentom kojarzy się to z obrzękami kończyn dolnych, zmęczeniem, spadkiem tolerancji wysiłku fizycznego, z dusznością w pozycji leżącej, czy też dusznością spoczynkową. Już Braunwald powiedział, że niewydolne serce to serce, które nie jest w stanie zapodać do tkanki odpowiedniej ilości tlenu. Między 750 a 1 200 tysięcy pacjentów z niewydolnością serca. Oczywiście większość pacjentów jest ciągle niezdiagnozowanych. Przyczyny niewydolności, oczywiście choroby cywilizacyjne, jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, ale mówimy także tutaj o alkoholizmie, czy też wreszcie chorobie wieńcowej, czy też jej ostatniej fazie, a więc jest to stan po zawale mięśnia sercowego.
Co się robi, żeby pomóc tym osobom?
Mówimy tutaj o ciągle rozwijających się metodach, czy to elektroterapii, czy też farmakoterapii, czy też wreszcie rehabilitacji medycznej.
Elektroterapii, czyli?
To jest szeroka dziedzina, która obejmuje ablację, czy też migotanie przeciągów, czy też komorowych zaburzeń rytmu serca. Mamy wreszcie implantacje, skomplikowane urządzenia, które pomagają pacjentowi wznieść się na wyższy poziom tolerancji wysiłku fizycznego. Poprawiają przede wszystkim komfort życia.
Bo z tym jest największy problem, że człowiek po prostu nie może się ruszać, bo zrobi kilka kroków i nie ma siły, tak? Dyszy.
Dokładnie. I pacjenci często nie są samodzielni, wymagają pomocy osób trzecich. My staramy się tym pacjentom pomóc, ale potrzeba jest szeroka gama ekspertów i pomoc państwa w tym zakresie, tak zwanej opieki domowej, ambulatoryjnej zwłaszcza. Brakuje dostępu do rehabilitacji medycznej i wydaje się, że brakuje kompleksowej opieki nad pacjentem, który trafia do domu z tą niewydolnością serca. Jeśli pani redaktor mówi o tym najgorszych stadiach, to rzeczywiście jest to pacjent, który często porusza się tylko po swoim domu, nie wychodzi w ogóle z domu przez rok, a jedynym jego wyjściem z domu jest pobyt w szpitalu. Często tak właśnie jest niestety.
Grzegorz Grześk, kierownik kliniki kardiologii. Grubo ponad 3000 hospitalizacji rocznie, głównie z problemami kardiologicznymi, począwszy od choroby wieńcowej, przez niewydolność serca, przez różne inne rzadsze schorzenia. Leczeni są także pacjenci z chorobami rzadkimi. Zajmujemy się też farmakologią kliniczną, pacjentami kardiologicznymi, którzy wymagają szczególnego podejścia, dlatego że umykają nieco wytycznym. Niestety powody kardiologiczne to jest pierwszy i podstawowy powód zgonów nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Możliwości terapii są. Problem, pewnego rodzaju problem może dotyczyć tych pacjentów ze schorzeniami narastającymi powoli. Tak jak na przykład leczenie zaburzeń lipidowych. Wiele osób w ogóle nie wie o tym, nie kontroluje, a jeżeli już nawet skontroluje, to uważa, że wynika to po prostu z niewłaściwego jedzenia.
Czyli, że mamy podwyższony cholesterol.
Tak, ale to nie jest. Ignorujemy, zakładając, że właśnie jest to tylko i wyłącznie dieta. Kiedy w wielu przypadkach to nie dieta, ale genetyka. Otrzymujemy w spadku, po rodzicach, po dziadkach niespodziankę, a tą niespodzianką jest po prostu granat z wyjętą zawleczką. Kiedyś wybuchnie, tylko nie wiadomo kiedy. I wtedy pacjent trafi do szpitala w trybie ekspresowym. Natomiast problemem będą następstwa, które się będą latami ciągnąć, właściwie do śmierci. Tak, oczywiście nieprawidłowe parametry lipidowe, otyłość, niewłaściwa dieta, brak ruchu, a nawet stresująca praca, to są takie elementy, które zwiększają ryzyko incydentu wieńcowego.
Czyli jaki wynik poziomu cholesterolu powinien sprawić, że musimy zacząć leczenie?
Typowo, jeżeli ta wartość na wyniku w przypadku tak zwanego złego cholesterolu przekracza wartość 115, to na pewno musimy pilnie wdrożyć leczenie. A jeżeli jest trzycyfrowa, widzimy trzy cyfry, 100 i więcej, to na pewno należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Mówimy tu o tak zwanym złym cholesterolu, czyli cholesterolu LDL. Do tego wszystkiego kontrola ciśnienia, kontrola cukrów, no i jeszcze używki, papierosy. Papierosy, które na pewno zawsze należy rzucać, a nie kupować.